Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Agata Lewandowska, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani dyrektor, na początek proste pytanie. Jak pani do nas przyjechała?
Przyjechałam z ulicy Wyspiańskiego rowerem, bo dalej wybieram się później do Urzędu Miejskiego na Nowe Ogrody.
Czyli pani na co dzień rowerem jeździ?
Zazwyczaj tak. W czasie pracy samochodem służbowym zdarza mi się poruszać, ale na krótkie odległości zdecydowanie rower.
A dlaczego nie auto?
Dlatego, że posiadamy jedno auto. Mąż wykonuje pracę, która wymaga korzystania z samochodu.
Aha, a jakby pan... bo są tacy ludzie, prawda? Którzy muszą korzystać z samochodów.
Tak.
Nie mogą się przesiąść na komunikację miejską.
Tak, jak najbardziej.
Albo na rower.
Tak, ja mogę się przesiąść na rower i z tego chętnie korzystam.
Dobra. Dużo tematów. Tak jak tutaj mówiłem kilkanaście minut temu na antenie, mamy tyle od słuchaczy różnych zagadnień, że mógłbym panią codziennie zapraszać w tym tygodniu i byśmy nie wyczerpali tych tematów, ale zacznijmy od tak zwanej ekostrady rowerowej na Armii Krajowej, która od niedawna powstaje, od niedawna kierowcy poruszający się w górę trasą WZ Armii Krajowej mają jeden pas ruchu mniej. Jak to docelowo będzie wyglądało i kiedy to zostanie zakończone?
Koniec planujemy w listopadzie, po wakacjach. Pierwszy etap to jest remont nawierzchni. W pełnym przekroju jezdni w kierunku do obwodnicy, do ulicy Łostowickiej.
W pełnym przekroju jezdni to oznacza, że wszystkie trzy pasy będą
remontowane. To teraz się dzieje. Zamknięcia związane z tymi remontami będą prowadzone po jednym pasie skrajnym, gdzie obecnie prowadzone są naprawy krawężników i opasek, regulacja krawężników i studzienek. Następnie w ostatnim etapie będziemy zawężać w większym przekroju, wtedy kiedy wejdzie rozściełacz i będzie kładł masę bitumiczną, już ścieralną. Docelowo układ dwóch pasów w górę i jednego pasa dwukierunkowego dedykowanego rowerom pozostanie w układzie docelowym. Liczymy na to, że te prace uda się zakończyć w październiku, najpóźniej w listopadzie. Niestety z uwagi na czas realizacji robót, który rozpoczęliśmy najwcześniej, jak mogliśmy, wiosną, w marcu, technologie wykonania, taki czas.
To jest mniej więcej pół roku, rozumiem.
Około pół
czyli
roku,
tak naprawdę na jesień tego roku to będzie gotowe?
Tak.
I ile w tym sezonie jesienno-zimowym będzie tych rowerzystów tam jeździło tą ekostradą? Robiliście jakieś badania?
Średnio obecnie w okresie wiosennym w przekroju drogi rowerowej w okolicy skrzyżowania 3 Maja Nowe Ogrody wczoraj było około 3000 rowerzystów w obu kierunkach, tak? Wskaźniku
naszym. A w tygodniu ile osób się porusza w ten sposób właśnie do pracy na przykład jadąc? Chyba weekend, kiedy mamy słoneczną pogodę, ludzie czekali na wiosnę i wyszli.
Te dane są bardzo
wczoraj,
podobne. Tak. Mhm. W tygodniu dane wyglądają bardzo podobnie, ponieważ wtedy poruszamy się do pracy i tych regularnych przejazdów naszych codziennych jest też bardzo dużo. Widzimy, że wyniki, jakie dają nasze detektory rowerowe, pokazują wzrost ruchu rowerowego i te wyniki takie w ciągu doby, jakie mamy w tych głównych ciągach rowerowych, sięgają właśnie tych 3000.
Ale te 3000 to jest, rozumiem, na węźle Grodeka, tak? Ten
to
pomiar.
To jest pomiar w rejonie skrzyżowania Nowe Ogrody 3 Maja, tam gdzie mamy wyświetlacz rowerowy.
Aha.
Także to jest w ciągu tej drogi rowerowej.
Nie wiemy, ilu z tych 3000 rowerzystów porusza się tą relacją WZ, tak? To znaczy, bo rozumiem, że mogą jechać z różnych kierunków, tak naprawdę.
Tak, oczywiście. Około 2000 rowerzystów jeździ ulicą Kartuską i tak szacujemy, że te przejazdy łączące właśnie Chełm z centrum w dużej mierze przeniosą się też na tą trasę nową, planowaną ekostradę w ciągu Armii Krajowej.
Ale to są, rozumiem, szacunki.
No, oczywiście. Mhm. Dopóki nie zaczną jeździć rowerzyści, dopóki nie wprowadzimy tam ruchu, nie będziemy mogli powiedzieć.
Bo de facto nie wiecie, rozumiem, czy rowerzyści będą na przykład zainteresowani przeniesieniem się z ulicy Kartuskiej na
Biorąc pod uwagę to, jak się jedzie po ulicy Kartuskiej i liczbę wyjazdów, skrzyżowań, pieszych, którzy wychodzą, myślę, że dla osób, które się spieszą, tacy też są na rowerach, będzie to bardzo korzystne połączenie.
Ale Kartuska trochę łatwiejsza do pokonania bez roweru elektrycznego na przykład, no bo tam będzie trzeba też chyba mieć trochę siły, żeby wjechać. się.
Tak, jest to dosyć długie wzniesienie, tym niemniej nie jest to wzniesienie, które odbiega od tego, co teraz mamy na występujących ciągach rowerowych i chociażby ulica Łostowicka posiada takie wzniesienie, ulica Rakoczego, ulica Jaśkowa Dolina, to są też trasy bardzo popularne, gdzie poruszają się rowerzyści od wielu lat i mają nawet większe pochylenia niż to.
Ale tam jeszcze kierowcom nie zabraliście pasu, żeby wpuścić rowerzystów na niego.
Tam nie ma takiej potrzeby. Obecnie są wyznaczone drogi rowerowe. Parametry, jakie mieliśmy pasa drogowego, pozwoliły na budowę takich wydzielonych dróg.
A jak to, co się już dzieje tam w tym miejscu, wpłynęło nam na ruch w Gdańsku? Jest sporo osób, które twierdzą, że bardzo ciężko jest teraz zjechać z ulicy 3 Maja w WZ-kę w godzinach szczytu. Dysponujecie takimi pomiarami w ogóle?
Obecnie, w ostatnich dniach, kiedy zaczęły się prace. Tak, zmiany w organizacji ruchu związane z remontami albo awariami zawsze powodują pewne zaburzenia i to widzieliśmy, obserwowaliśmy zachowania kierowców, widzieliśmy blokowanie się w jednym miejscu na kamerach. Jednego dnia występowało faktycznie zator i tam dochodziło do zatrzymań przez kierowców w okolicy robót drogowych. Następne dni już pokazały, że ta płynność się poprawiła. Obecnie z ulicy 3 Maja w Armii Krajowej możemy skręcać z dwóch pasów w trzy pasy ruchu. Tak zostanie po wprowadzeniu ekostrady, ponieważ zawężenie, które będzie wydzielało ekostradę, zacznie się za skrzyżowaniem, za węzłem Grodeka. Także będzie jeszcze miejsce na to, żeby z 3 Maja wjechać w trzy pasy, zająć dowolny pas i później opuścić skrajny prawy pas po to, żeby kontynuować jazdę.
Czyli rozumiem, ocena jest teraz taka, że te pierwsze dni, to był pewnie ten trochę efekt szokowy, czyli coś nowego się dzieje.
Zawsze tak występuje.
Stąd
zawsze
te trudności i uważacie, że to nie będzie generowało jakiegoś tam spiętrzenia i blokowania tego zjazdu?
Nie ma żadnych powodów, żeby dochodziło do blokowania pojazdów na dwóch pasach ruchu. Tutaj nie występują ani skrzyżowania, dopiero jest na ulicy Sikorskiego i następne, później mamy Armii Krajowej, nie mamy sygnalizacji świetlnej, także płynność ruchu powinna być zachowana. Oczywiście w tych przekrojach będziemy mieli więcej pojazdów, będziemy jechać gęściej, no i zalecana prędkość, jaką chcemy tam dedykować kierowcom, to 70 km na godzinę.
O tych prędkościach to może jeszcze zdążymy za chwilę, ale jak już jesteśmy w tym miejscu, bo też był jeden z SMS-ów dzisiaj, dlaczego z węzła Grodeka nie ma skrętu w prawo w ulicę 3 Maja z dwóch pasów? Tak jak było zaraz po otwarciu forum, pisze pan Andrzej.
Wprowadziliśmy te zmiany po tym, jak obserwowaliśmy zachowania kierowców i ich krzyżowanie się ruchu, potoku ruchu pieszych i rowerzystów z potokiem pojazdów, jak również w celu usprawnienia jazdy prosto. Bo jednak to jest główny kierunek ruchu, jaki powinien się odbywać w tej relacji. A dojazd do forum, który jest w większości realizowany właśnie tym prawoskrętem, jest takim dodatkowym i mniej istotnym z naszego punktu widzenia manewrem.
Mm-hmm. Pani dyrektor, tak ogólnie chcę panią zapytać, jak się na przestrzeni dekady ostatniej zmienił ruch drogowy w Gdańsku, w pani ocenie, jak to wynika z pomiarów? Bo wrażenie jest takie, że jeździ się coraz dłużej i coraz wolniej po mieście. A co mówią wasze statystyki?
W ciągu dekady zmieniło się bardzo dużo, a w ciągu 20 lat jeszcze więcej. Oprócz tego, że mamy więcej samochodów.
Samochodów jest więcej? Ile ich przybyło?
Około 20% więcej pojazdów zarejestrowanych.
Liczba pojazdów zarejestrowanych.
Tak. Liczba pojazdów zarejestrowanych.
A przyjeżdżających do Gdańska?
Średnio do Gdańska przyjeżdża zgodnie z badaniami, jakie były w 2016 roku i 2022 badań kordonowych. To jest około 160 tysięcy pojazdów dziennie wjeżdża i tyle samo wyjeżdża z naszego miasta. Także to jest ten ruch napływowy, z którym musimy się mierzyć codziennie. Do tego jesteśmy bardziej mobilni, częściej podróżujemy, nasze nawyki się i codzienne zmieniły, więc oprócz naszych codziennych podróży, praca, dom, chętnie poruszamy się też w innych celach i tych podróży więcej wykonujemy. To też pokazują
badania. Zmienia się charakter pracy, chociażby ludzie już nie pracują stacjonarnie zawsze po 8 godzin w jednym miejscu, tylko coraz więcej osób porusza się po mieście i musi być w kilku miejscach w ciągu dnia.
Tak też, ale też chętniej korzystamy z różnych atrakcji, jakie daje nam miasto. Tak, spotykamy się coraz częściej na mieście, wychodzimy do restauracji i to też podróże, które wykonujemy codziennie. Stąd też widzimy, że ruch poza godzinami szczytu jest też wysoki. Widać to też w weekend, nawet jeżeli są to weekendy niehandlowe.
Tak, pisał o tym dzisiaj jeden z taksówkarzy do nas, który mówi, że nie ma już godzin szczytu w Gdańsku. Że w zasadzie o której godzinie się gdzieś tam nie jedzie do klienta, to widzi, że to natężenie ruchu jest w zasadzie zbliżone do godzin szczytu.
Tak, w momencie, kiedy to zbliżamy się do granicy przepustowości danego układu, wtedy widzimy wypłaszczenie wykresu, czyli tak jak pomiary ruchu drogowego robione w odstępach godzinowych pokazują wyraźnie piki poranny i popołudniowy, tak w przypadku, kiedy już mamy ograniczoną przepustowość danego układu, to się wypłaszcza. Dochodzimy do granicy.
Stąd wrażenie, że cały czas jest i wszędzie
stąd
korek,
cały
tak?
czas tak jest.
Znaczy wrażenie, no
wrażenie,
jest
że cały
korek.
Czas jesteśmy w kolejce pojazdów.
No to nie wrażenie, tylko fakty bardzo często.
Tak, bardzo często są to fakty, dlatego miasto ma ograniczoną liczbę dróg i ich szerokości i pomimo najlepszych chęci wprowadzania sterowania takiego jak Tristar, wprowadzania nowych rozwiązań w postaci detekcji różnych uczestników ruchu automatycznej, to też staramy się wdrażać, bez zmiany proporcji ruchu, czyli udziału pojazdów indywidualnych w potoku, nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim płynnego poruszania się po mieście.
To biorąc pod uwagę to, że jest taki dokument jak Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2016-2030, który no, w dużej mierze, jego ideą jest uspokajanie ruchu w mieście, biorąc to, o czym pani teraz mówiła pod uwagę, biorąc to, że przybywa mieszkańców jednak, że jest coraz więcej miejsc, gdzie budowane są nowe osiedla. Już pisał też dzisiaj jeden, tutaj mam dużo notatek, pisał jeden ze słuchaczy o okolicach Czarnego Dworu bodajże. Już nie chcę o tej nieszczęsnej Niepołomickiej, gdzie jak grzyby po deszczu po prostu wyrastają kolejne bloki, a układ drogowy nie powiększa się. Jaka będzie zatem przyszłość, biorąc pod uwagę ten program też? To znaczy, że będziemy tkwili w jeszcze większych korkach i samochodów będzie jeszcze przybywać?
Ideą programu poprawy bezpieczeństwa i uspokajania ruchu nie jest blokowanie miasta, nie jest zagęszczanie ruchu do poziomu, w którym nie możemy się poruszać.
Dobra, to są skutki uboczne?
To są skutki uboczne motoryzacji.
Ale powinniśmy patrzeć na te skutki uboczne, czy nie?
Oczywiście, że tak, bo wraz ze wzrostem liczby pojazdów, zagęszczenia ruchu, mamy skutki inne negatywne na nasze zdrowie. Hałas, spaliny, zanieczyszczenie środowiska. To są stres, który też jest niekorzystny, a denerwujemy się stojąc w korku i spóźniając się na kolejne spotkania.
Są bardzo
czy też
ciekawe
do pracy.
A propos badania z Londynu pokazujące, jak progi zwalniają wpływają na podnoszenie się poziomu spalin w mieście. To tak swoją drogą też.
Tak, były swoje, chociaż jak się okazuje, niekoniecznie miarodajne te badania. Różne krytykowane.
Aha, no tak, także ale coś na rzeczy
są.
Jednak.
Tak,
coś na
oczywiście
rzeczy
tak.
Jest,
tak? Tak, my stosując progi zwalniające zawsze bierzemy pod uwagę ich skutki uboczne.
Aha, i naprawdę macie takie symulacje dotyczące tego, jak się zmienia w emisja?
Nie prowadzimy takich badań, nie jesteśmy ośrodkiem badawczym. Myślę, że wkrótce w Gdańsku wspólnie z Wydziałem Ekologii przeprowadzimy takie badania.
Bo nigdy tego
badania.
W Gdańsku tak naprawdę nie badaliśmy, rozumiem, wcześniej.
Dedykowane ruchowi drogowemu w okolicy progów zwalniających?
Tak.
Nie.
Mhm.
Nie robiliśmy takich badań. Nie wiem, czy w ogóle w Polsce gdzieś były one robione. Z tego, co wiem, badania dotyczące wpływu emisji spalin na środowisko i na powietrze, na zanieczyszczenia, były w projekcie robione w Warszawie, w okolicy szkół.
Aha.
I tam pokazało, że ruch drogowy wyraźnie powoduje wzrost zanieczyszczenia, szczególnie zatrzymania pod szkołą i ruszanie.
To też jest jedna z rzeczy, o których słuchacze do nas dzisiaj pisali, wskazując na te diametralne różnice w poruszaniu się po mieście, kiedy jest na przykład okres ferii zimowych, a kiedy mieszkańcy wiozą swoje pociechy do szkoły. No ale rozumiem, że to jest już kwestia jakiejś pracy u podstaw i edukacji i docierania do tego, żeby uczyć od małego właśnie przesiadania się do komunikacji miejskiej.
przesiadania się do komunikacji miejskiej, zaparkowania dalej, wykorzystania najbliższej szkoły, która jest w okolicy po to, żeby dać szansę dziecku od trzeciej klasy na przykład, żeby mogło samodzielnie się poruszać, żeby nie było skazane tylko i wyłącznie na dowozy rodziców, którzy wybierają szkołę, jadąc po drodze do pracy.
Aha, to też jest pewnie jeden z mechanizmów, który funkcjonuje i który jest realnym, no, takim efektorem, tak, wpływającym na...
Tak, nie ma rejonizacji obecnie, szkoły wybieramy tam, gdzie jest nam wygodnie i to powoduje też napędzanie ruchu.
Musimy kończyć powoli. Choć... No, dobra. Na koniec, tak. Chcę zupełnie swobodnie panią o to zapytać, bo rozmawialiśmy przed wejściem tutaj do studia też o skrzyżowaniach w Gdańsku. Trochę się zgodziliśmy co do tego, że te skrzyżowania są blokowane. Ja chcę zapytać o to, co jako biuro zarządzania ruchem drogowym w mieście możecie zrobić? Czy wy regularnie na przykład apelujecie do policji o to, żeby egzekwowała taki przepis ruchu drogowego mówiący o tym, że nie wolno wjeżdżać na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go? Dla mnie takim przykładem ewidentnym jest Rondo Jałowieckiego, Gdańsk Południe, gdzie kierowcy jadący Małomiejską, Świętokrzyską w górę i kierowcy z Wilanowskiej do Platynowej próbujący wjechać, blokują sobie wzajemnie ruch, a tam naprawdę by można było to usprawnić po prostu, gdyby ludzie nie blokowali tego ronda. No nie wolno blokować skrzyżowań, a tam codziennie, już pomijam, że tam jest komenda 300 metrów stamtąd. Czy wy takie apele stosujecie, czy wskazujecie takie skrzyżowania i które inne skrzyżowania są w mieście newralgiczne pod tym względem?
Wjeżdżanie na skrzyżowanie i w celu bycia pierwszym do opuszczenia i blokowanie pozostałych kierunków występuje od wielu lat.
Na przestrzeni lat, widzimy to wszyscy, tak? No policją, to jest wykroczenie drogowe. Cierpimy przez to wszyscy. Co możemy zrobić, żeby to naprawić?
Próbowaliśmy wprowadzać różne rozwiązania. Wprowadzaliśmy to, co dostępne jest w przepisach prawa w zakresie oznakowania drogowego, czyli staraliśmy się pokazywać miejsca zatrzymań, linie warunkowego zatrzymania, czyli zachęcając, sugerując kierowcom, gdzie powinni się zatrzymać, po to, żeby nie blokować wlotów. Prowadziliśmy kiedyś z policją też takie rozmowy i były podejmowane próby edukacji. Kończyło się to na kierowaniu ruchem. Nie mamy tak dużo policjantów, żeby postawić się na każdym skrzyżowaniu blokowanym patrolu, który będzie kierował ruchem, bo do tego to się ograniczało.
Ale mamy patrole, żeby postawić na długich, prostych odcinkach, gdzie na 50, za 70 przekroczenie są łapani kierowcy codziennie na przykład.
Średnio 4 patrole w terenie, skrzyżowań myślę, że dużo więcej. Tym niemniej współpracujemy z policją i policja do nas zgłasza problemy, jakie zauważają my do nich i myślę,
ale
że wymienimy się.
Ale warto by to było większy nacisk jednak położyć na to? To jest realny problem? To blokowanie skrzyżowań?
Jest to rzeczywiście problem, który sami sobie zgodujemy jako kierowcy, stojąc w okolicy skrzyżowania. I myślę, że możemy zastanowić się z policją, co zrobić, żeby takie newralgiczne miejsca, jeżeli zgłoszą to nam kierowcy i słuchacze, przeprowadzić akcję i pojawić
to
się
ja bym w imieniu kierowców i słuchaczy chciał zgłosić kilka newralgicznych skrzyżowań. Błędnik, Hucisko, Rondo, o którym wspomniałem, Miszewskiego, Armii Aleja Grunwaldzka. To tak tylko, gdyby trzeba było zgłosić. Bo to jest też trochę śmieszne, że czasami czy policja, czy wy mówicie, bo ludzie nie zgłaszają. Przecież to widać gołym okiem.
Tak, widać oczywiście i tam podejmujemy...
To może ktoś powinien reagować.
No i reagujemy. Bardzo często pojawiają się zmiany, które wynikają właśnie z obserwacji naszych, z naszych też codziennych podróży, czy też wyjazdów w teren, albo też z obserwacji tego, co dzieje się na kamerach, bo też widzimy, mamy podgląd na to, co jest na mieście i takie zmiany są wprowadzane, korekty. Natomiast przy tym natężeniu na skrzyżowaniach, które sięgają dobowo 90-60 tysięcy pojazdów na dobę, bo takie mamy przepustowości na głównych węzłach na Grodeka, czy na Unii Europejskiej, czy na Armii Krajowej Łostowicka. Trudno jest być cały czas i każdego kierowcę uczyć tego, jak ma się zachować. Natomiast faktycznie staramy się wprowadzić pewnego rodzaju zasady i regulacje, które w Gdańsku chcielibyśmy, żeby były respektowane. Chcemy nauczyć tego kierowców i tych, którzy są w Gdańsku i tych, którzy do nas przyjeżdżają i będziemy starali się z policją takie akcje prowadzić i w tym kierunku prowadzić kontrolę, żeby faktycznie przynosiło to efekty. Tym niemniej, tak jak powiedziałam, nie mamy tak wielu policjantów, żebyśmy mogli kierować ruchem bo do tego naprawdę się sprowadzały te interwencje, które podejmowaliśmy swego czasu na skrzyżowaniach.
Tutaj musimy już czerwone światło zapalić dla tej rozmowy, ale umówimy się za jakiś czas, pani dyrektor, i porozmawiamy jeszcze o tych ważnych dla słuchaczy i dla mieszkańców tematach. Bardzo dziękuję za
to. Jeszcze
spotkanie.
Jeśli państwo pozwolą, bo słuchacze dosyć często
dosyłają pewnie pytania,
dosyłają, tak? Jak się państwo domyślają. Natomiast zamykając te wszystkie pytania w jedno, pani dyrektor, od razu zastrzegam, pani Marta napisała, nie wiem, pani dyrektor, czy to jest pytanie dotyczące pani kompetencji, ale proszę wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że my ciągle ruch upychamy na głównych trasach między Sopotem a Gdańskiem. Dlaczego jest tylko jeden tunel pod Martwą Wisłą? Wielkie dzieło prezydenta Adamowicza, o które walczył przez tyle lat. Jest kilka co najmniej takich miejsc, gdzie aż prosiłoby się, aby skierować ruch pod ziemię i zrobić więcej miejsca na zewnątrz, właśnie dla rowerzystów i dla pieszych, być może dla komunikacji miejskiej, która nie musiałaby teraz stać w godzinnych korkach. Pytanie naszych słuchaczy brzmi, czy państwo planują gdzieś takie rozwiązania, oprócz planowanego tunelu na Pieckach Migowo, związanego z budową nowej linii tramwajowej, czy są plany kolejnych tuneli dla samochodów w Gdańsku?
Plany są, bo miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują takie rozwiązania. Nie ma pieniędzy, nie ma końcowych projektów, projekty koncepcyjne. Ostatni tunel,
a gdzie są takie pomysły?
Drogowy tunel, jaki ja kojarzę, że był rozważany, to była trasa Nowa Wałowa, tak? Czyli obsługa miasta, no, młodego miasta, o którym pan wspominał, wyprowadzenie poza centrum tego ruchu. Także to jest jedyny tunel, jaki
czyli rozumiem,
był brany
że na razie
pod uwagę.
Pachołek nie wchodzi w grę.
Pachołek
i nie ma
właśnie
rozmowy.
Chciałam wspomnieć, natomiast na Pachołek nie ma żadnych koncepcji jeszcze takich bardziej skrystalizowanych w najbliższym czasie.
A to jeżeli ja jeszcze mogę szybciutko, bo jeszcze jedno pytanie od słuchaczy, które wpadło, oni pisali o planowanym remoncie dylatacji na trasie Słowackiego.
Sucharskiego.
Na trasie Sucharskiego, tam,
Michałek,
tak, tam już jest przetarg ogłoszony i pytanie jest takie, czy to trzeba w tym czasie teraz
zły stan, proszę państwa, jest bardzo zły stan tych dyletacji. Jadąc zwłaszcza w kierunku na przeróbkę, można odczuć to bardzo mocno nawet. Jest zapadlisko.
Czyli czas nagli.
Najwyższy czas, nie już nie możemy tego odkładać. Bardziej odkładać.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Gość Radia Gdańsk.